Rząd przyjął uchwałę dotyczącą strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z jej filarów jest reindustrializacja, realizowana m.in. przez budowę tzw. klastra samochodowego, przyciągania wielkich inwestycji zagranicznych.
W jej ramach, jak poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki, już tworzone są inwestycje, które sięgną w ciągu kilku lat powyżej biliona złotych.
Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że w czwartym kwartale wzrost gospodarczy to 2,7%. Nastąpiło też szybkie odbicie w górę inwestycji. Dodał, że w strategii wybrany został model zrównoważony.
Nasi poprzednicy przez wiele lat sprzedawali nasze srebra rodowe, dokonywali tak zwanej prywatyzacji albo po prostu prywatyzacji, natomiast my przyciągamy inwestorów high-tech, wysokich, zaawansowanych technologii, ale robimy to na zasadzie inwestycji greenfield, czyli z kapitał wchodzą technologie, natomiast nie wyprzedajemy naszego majątku narodowego. Więc ten filar rozwija się w taki sposób, że przekroczyło on moje najśmielsze oczekiwania. Mamy zdecydowanie wzmocniony klaster samochodowy. I co też jest ważne, o czym często rozmawiamy na Radzie Ministrów, staramy się promować mniejsze ośrodki, czyli odejście od tego modelu gospodarczego polaryzacyjno-dyfuzyjnego w kierunku bardziej zrównoważonego.
Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że do 2020 roku na wydatki rozwojowe trafi ponad 2 biliony złotych.
Przewidzieliśmy wykorzystanie około 1,5 biliona złotych do roku 2020 ze środków publicznych i chcemy zmobilizować jeszcze ponad 600 milionów środków sektora prywatnego na realizację tych działań. Także w sumie do roku 2020 chcemy wydać ponad 2 biliony złotych na wydatki prorozwojowe.
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ujmuje tak zwany plan Morawieckiego w ramy strategicznego rządowego dokumentu.
Jej projekt przewiduje m.in., że w roku 2030 dochód rozporządzalny brutto w Polsce ma być zbliżony do poziomu średniej Unii Europejskiej.
Wzmocnienie nauki matematyki poprzez grę w szachy oraz zwiększenie samodzielności ucznia to niektóre zmiany, które zakłada nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych.
Rozporządzenie w tej sprawie podpisała dziś minister edukacji Anna Zalewska.
Szefowa MEN-u podkreśliła, że to podstawa nowoczesna, ale jednocześnie szanująca tradycję i historię. Będziemy uczyć przedmiotowo, wzmacniając wiedzę, dając uczniowi czas na rozwój, wskazała Anna Zalewska.
Oddajemy wolność realizacji podstawy programowej nauczycielowi. Pokazujemy, że na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencje, na których nam bardzo zależy. Bo oprócz wiedzy, młody człowiek powinien współpracować, powinien odpowiadać nie tylko za siebie, ale za koleżankę, kolegę, za wspólnotę, za grupę. Czytamy w szkole, nie tylko głośno, czytamy w całości, czytamy to, co ważne dla naszego kodu kulturowego.
Opozycja zarzuca, że nowa podstawa programowa ma charakter polityczny i cofa polską edukację do czasów PRL. Wiceminister edukacji Maciej Kopyć odpowiada, że przy tworzeniu podstawy resort wziął pod uwagę dorobek poprzedników, zmieniając tylko to, co było złe.
Podstawa jest pewnym tylko ogólnym dokumentem, natomiast tak naprawdę program nauczania tworzy nauczyciel, który ma tutaj dużą swobodę i wolność i te jakby zaufanie do nauczyciela oczywiście pozostało i tak jest. Natomiast oczywiście nowością są warunki realizacji i określenie chociażby tego, że część zajęć ma się odbywać w postaci projektu, to jest jakby rzecz zupełnie nowa, ale też poszerzająca tę wolność nauczyciela.
Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół. Jako pierwsi od roku szkolnego 2017-2018 uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmych szkoły podstawowej. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Sebastian K. podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym ucierpiała premier Beata Szydło, nie przyznał się do zarzutu.
W krakowskiej prokuraturze odbyło się przesłuchanie 21-letniego mężczyzny. Prokurator Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej, poinformował, że podejrzany podtrzymał wszystkie wyjaśnienia.
Samo oświadczenie o przyznaniu bądź nie to jest jeden z elementów wyjaśnień, a drugi zdecydowanie dla prokuratora prowadzącego śledztwo istotniejszy to treść dalszych wyjaśnień, w których podejrzany relacjonował przebieg całego zdarzenia, bo uczestnictwa w zdarzeniu traktowanym jako wypadek komunikacyjny nie kwestionuje. i przedstawił ze swej strony podejrzany szczegółowy przebieg tego wypadku. Wszystkie okoliczności, które w ramach tych wyjaśnień zawarł, będą oczywiście przez prokuratora weryfikowane.
Prokuratura przedstawiła dziś formalnie zarzut Sebastianowi K. w rozbudowanej wersji. Dotyczył on postawionego już wcześniej przez policję nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, zagrożonego karą do 3 lat więzienia. Do wypadku doszło w piątek w Oświęcimiu.
Prezes IPN dr Jarosław Szarek nie przyjął dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka z funkcji wiceprezesa Instytutu.
Władze IPN-u informują, że trwają rozmowy zmierzające do rozwiązania problemu. Profesor Jan Draus, przewodniczący kolegium IPN, odczytał komunikat z kierownictwa w tej sprawie.
Doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, po zasięgnięciu jednoznacznej opinii Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej nie przyjął dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Trwają rozmowy zmierzające do rozwiązania problemu. Sprawa poszukiwania i identyfikacji szczątków bohaterów narodowych jest i pozostaje priorytetem działalności Instytutu Pamięci Narodowej.
O dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka poinformowały wczoraj media. Wśród powodów takiej decyzji podawały m.in. blokowanie prac związanych z identyfikacją genetyczną żołnierzy podziemia antykomunistycznego pomordowanych przez komunistów.
Poszukiwania ofiar pod kierunkiem profesora Szwagrzyka prowadzone są od kilku lat w całej Polsce. Dzięki m.in. jego pracy w kwaterze EU na warszawskich Powązkach udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki legendarnych dowódców – między innymi majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora.
Trwają centralne uroczystości 75. rocznicy powstania Armii Krajowej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
Przed południem w Muzeum Kolekcji imienia świętego Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa. Po niej zostały złożone kwiaty przed pomnikami generała Stefana Roweckiego Grota oraz Polskiego Państwa Podziemnego i AK.
Natomiast jeszcze dziś wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie dla weteranów AK odbędzie się koncert w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.
W całym kraju organizowana jest też akcja Światełko dla żołnierzy AK. Jej celem jest wyrażenie wdzięczności i upamiętnienie polskich bohaterów, mówi Jan Józef Kasprzyk, pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Chcemy, żeby te gorące płomienie świec zapłonęły w całej Polsce. Jesteśmy winni to żołnierzom Armii Krajowej, bo dzięki nim mamy wolność. Chcemy, żeby te uroczystości miały wymiar wielopokoleniowy, dlatego że historia, jak nauczał ojciec święty Jan Paweł II, ma sens wtedy, kiedy kolejne pokolenie przejmuje od poprzedniego tradycje, idee, wartości. Tak więc mam nadzieję, że nasza obecność będzie manifestem naszej wdzięczności i pamięci za to, co żołnierze Armii Krajowej dokonali w latach bardzo trudnych, wojennych i powojennych. Jesteśmy im to winni. To są bohaterowie naszej wolności.
Korzenie Armii Krajowej sięgają powstałej w nocy z 26 na 27 września 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej rok później w Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku przemianowanej rozkazem naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego w Armię Krajową.
AK była najlepiej zorganizowaną armią podziemną w okupowanej Europie. Centralne obchody rocznicowe potrwają do niedzieli.
Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie zachmurzenie małe, przed południem miejscami duże. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i na południu, mgły osadzające szać i obniżające widzialność do 200 metrów.
Temperatura maksymalna od 0 stopni na wschodzie, około 2-3 w centrum, do 5 stopni na zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich.
Wiatr słaby, zmienny, na zachodnim Pomorzu słaby i umiarkowany, południowy. stopniowy.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1027 hektopaskali.
Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.